Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dobry, kłaniam się Państwu. Mamy kolejną rzeźbę Ławeczkę w Poznaniu. 7 października 2021 roku. Park Gruczyński. Wiesław Panaś prowadził uroczystość.
Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie, gorąco witam na dzisiejszej uroczystości, takiej specjalnej uroczystości, która odbywa się w Parku Gruczyńskim, wspaniałym miejscu, wspaniałej naturze. Dzisiejsza uroczystość, Szanowni Państwo, polegać będzie na tym, że powitamy na naszym Gurczynie wspaniałego człowieka w postaci rzeźby, bo Witka z nami już nie ma, polskiego, gurczyńskiego, poznańskiego poetę Wincentego Różańskiego, znanego jako Witek.
Wincenty Różański urodził się w Mosinie w 1938 roku w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego, z którym był bardzo związany. Kiedy miał kilkanaście lat, rodzina przeniosła się do Poznania. Dom, w którym zamieszkali, stoi przy ulicy Ostrobramskiej 25. Witek przez okno, z pokoju na piętrze, przez okno, przy którym całe życie pracował, patrzył na stare drzewa Gruczyńskiego Parku.
I dawno bym już przestał pisać, gdyby nie okno, które pachnie tajemnicą. Otwieram je codziennie i dziwię się światu. Za oknem okulary i Czechow, za oknem na balkonie literatura. W mojej głowie natomiast blichtr i politura. Czasem widzę czyjeś oczy o pomoc wołające. Zamykam okno i schylam się nad rękopisem. Tam też nie znajduję pomocy.
W domu przy Ostrobramskiej odwiedzał Witka Edward Stachura, który zachwycał się jego poezją, zaskakującym zestawianiem słów. Jednocześnie martwił się jego chorobą. Pisał o tym w całej jaskrawości. Bohaterem tej powieści Stachury jest właśnie Witek Różański. Witek żył na uboczu. Była garstka ludzi, którzy go odwiedzali. Ale na uroczystości odsłonięcia jego ławeczki stawili się ważni urzędnicy.
Witam serdecznie zastępcę prezydenta miasta Poznania Jędrzeja Solarskiego, przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki Grzegorza Jurę, radnego miasta Poznania, a zarazem przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Marka Sternalskiego. Witam serdecznie panią dyrektor szkoły podstawowej numer 10, panią Małgorzatę Peczorin, wraz z przedstawicielkami, przedstawicielami społeczności szkolnej, która tutaj dzisiejszym występem uświetni obecność naszego Witka.
Byli tam ludzie z Zieleni Miejskiej, z Rady Osiedla, czyli gospodarze uroczystości, w tym Joanna Gruszczyńska, która bardzo zabiegała o realizację rzeźby. Byli przedstawiciele Związku Literatów Polskich, Maria Pocgaj i Jerzy Zimny, Liminowiczowie z Towarzystwa Miłośników Wilnej Ziemi Wileńskiej. Krystyna Liminowicz podobno pierwsza rzuciła pomysł ławeczki. No i był rzeźbiarz Roman Kosmala, który zbierał zasłużone gratulacje. Głosy przy Gruczyńskiej ławeczce. Wiceprezydent.
Upamiętnianie osób zasłużonych, szczególnie artystów, to jest pewnie zadanie bardzo karkołomne, bo Aleja Zasłużonych nie taka, pomnik za niski, tym bardziej w naszym mieście, jak to nazywał Wincenty Różański, rozważnym mieście. Natomiast jest ta ławeczka i myślę, że wielu z Was nieraz usiądzie w tym miejscu i porozmawia i posłucha wersów tego poety, przyjaciela Edwarda Stachury. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radzie Osiedla, zarządowi. No 2 lata i to stoi, to jest naprawdę dobry rezultat.
Chodzisz z szkoły podstawowej nr 10 imienia Arkadego Fidlera, przedstawiała zebranym Wincentego Różańskiego jego życiorys i wiersze.
Uznawany jest za jednego z najbardziej oryginalnych twórców polskich, poetę piszącego tak, jak się oddycha. Poezja Różańskiego jest pełna prostoty i wrażliwości. Jego życie było zwyczajne i niezwykłe zarazem. Jak sam kiedyś stwierdził, ciekawe i nieciekawe. Takie, jakie posiada każdy przeciętny człowiek, który nie potrafi tego uwydatnić. Jednak to nie do końca prawda. Poeta Różański swoje życie uwydatnił.
Wiersz powstaje u mnie impulsywnie. Po prostu pod wpływem jakiegoś dobrego samopoczucia siadam i piszę wiersz. Później skreślam, poprawiam. Czasem nie skreślam, czasem nie poprawiam. Czasem piszę impulsywnie, od zaraz. Mam w głowie już rytm i rym. Brzmi ten rytm i rym. No i piszę.
Jak wspominali jego przyjaciele, nie było w nim cienia fałszu, maski, udawanej mądrości. Mówił najprostszym językiem. Był przenikliwy i otwarty. Chorował, lecz w dużej mierze na skutek choroby. Był obdarowany dziecięcą radością i lękiem. Mieszał poezję i codzienność, zniosłość uczuć i przyziemność, a nawet nieczystość bytu. Lecz zawsze pozostawał jak dziecko, które nic nie potrafi ukryć.
Ogrodziłem moje życie kamieniami. Spod wzrosłych oczu widziałem jeszcze kolor szyn. Dalekie echo, jak padalec, dopadało gruzu. Wyciągnąłem więc rękę, drzewa przenosząc w okolice, gdzie nie można spokojnie myśleć. Ale oddech mnie zwalał z nóg przed tobą.
Nie byłem tam, gdzie nas nie ma. Nie byłem dobrym żołnierzem, poetą trochę. Wybaczcie mi, ludzie, na wysokościach Bugi Pegas. Wybaczcie, dziewczyny, że tak mało kocham. Mnie już nic nie potrzeba, tylko taki obrazek. Piesek szedł z Sielskiej Ostrobramskiej za mną, a on wie, że żywot krótkie, a wszystko po nie w czasie.
Przedstawiciele Związku Literatów Polskich, Maria Pocgaj.
Oboje z kolegą jesteśmy bardzo poruszeni tym, że możemy się tutaj spotkać przy takim święcie, bo to jest dla nas święto. Mieliśmy szczęście być kolegami po piórze Wincentego Różańskiego. Spotykaliśmy się z nim w naszej rodowej siedzibie przy ulicy Noskowskiego 24. Spotykaliśmy się z nim w różnych miejscach, bywaliśmy u niego w domu. Tak jak młodzież pięknie to zauważyła, cytując poetę, on pisał tak jak oddychał i żył życiem normalnym, codziennym. Witek nie miał jakiegoś przerostu własnej ambicji. On po prostu był takim zwykłym człowiekiem, niezwykle wrażliwym, uduchowionym, uroczym. On ludzi po prostu do siebie przyciągał i miał dużo z takiego chłopca, jak gdyby. Ciągle zadziwionego, zaskoczonego, ale to było wszystko po to, żeby pisał sercem, żeby pisał tak specyficznie, bo to nie jest poeta klasyk, to jest poeta osobny, którego trudno zdefiniować, ale cieszymy się ogromnie, że młodzież czytuje jego wiersze. Ja sądzę, że przez to, że tak wspaniały, tak oryginalny poeta jest tutaj blisko szkoły, myślę, że on będzie jeszcze często gościem na lekcjach języka polskiego. Serdecznie dziękujemy, gratulujemy jeszcze raz panu Kosmali. Gratulujemy młodzieży, że przyszła tutaj, bo to, proszę Państwa, ławeczka ławeczką, rzeźba pozostanie, ale co dalej? Słowa poety muszą iść jednak trochę dalej i tutaj jest świetny moment, że młodzież właśnie to, te słowa wierszy poniesie. Dziękuję, gratuluję.
Roman Kosmala, rzeźbiarz.
Podzielę się z Państwem może z tymi moimi zmaganiami, które wiązały się z oddaniem tej postaci. I myślę, że dwa słowa są tutaj niezbędne. I zaszczyt, i odpowiedzialność, jaka powiedzmy przy takiej pracy w przestrzeni publicznej, posadowionej, zawsze towarzyszy. Ogromne emocje, też szereg pytań, które człowiek sobie stawia, jak ująć, w jakim wieku. Wiadomo, poeta dożył poważnego już wieku, ale wspólnie z panią Małgosią Kasztelan ustaliliśmy, żeby oddać go młodszego, gdzie jest w takiej kondycji jeszcze tam, gdzie przyjaźń ze Stachurą, przecież to była jego taka bardzo silna więź, gdzie oboje się zmagali z tą rzeczywistością wcale nieciekawą wtedy w tych latach. I myślę, że ten okres takiego buntu, jakiegoś też takiego wewnętrznego, jego, powiedzmy, jego postawy twórczej, też starałem się oddać tą zewnętrznością jego tutaj, taką troszeczkę nieugrzecznioną, ale taką swobodną. No i cóż, to muszę powiedzieć, że też ogromnym wsparciem dla mnie była współpraca z żoną poety, z panią Małgosią, która była szalenie jakby tutaj tak może czując to, że ten kres, no tak jak zresztą ta jej choroba wskazywała, no jest jakiś nieuchronny, jakby prowokowała mnie do szybkiego tempa tej pracy. Ja dość ostro się wziąłem tutaj za modelowanie i to o tyle szczęśliwie się złożyło, że to zdjęcie, które tutaj sobie pozwoliłem dzisiaj przynieść, żeby tak duchowo chociaż była pani Małgosia z nami, jest ostatnim jakby spotkaniem naszym, prawda? I to i były łzy, i był uśmiech, czyli to była jej akceptacja już ostatecznie wymodelowanej postaci poety. I myślę, że to było jej takie ostatnie jakby pożegnanie się z mężem, który wrócił do swojej młodości, był powiedzmy na tej ławeczce, to dla mnie też to było bardzo wzruszające, muszę powiedzieć. I no, tak bywa w pracy twórczej, że bez emocji właściwie nie jestem w stanie pracować, powiem szczerze. One muszą gdzieś we mnie też wymodelować jakąś psychiczną sytuację, bo tak jak starożytni artyści mówili, jest i psyche, i jest i fizis, prawda? Te dwie sprawy muszą się ze sobą połączyć, żeby oddać jakąś duszę tego człowieka.
I tak to przebiegała uroczystość w Parku Górczyńskim, który wzbogacił się o ławeczkę Witka Różeńskiego. Rzeźbę wykonał Roman Kosmala, którego odwiedzimy w jego pracowni na Dębcu. Wcześniej fragment rozmowy z Witkiem, która została nagrana przed laty. Poprzedza ją wiersz Andrzeja Bursy, kilka lat starszego od Witka, który zmarł w wieku 25 lat. Spopularyzował ten wiersz Leszek Długosz.
Ja chciałbym być poetą, bo dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, seter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo byczo u poety, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą. Może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno. Bo fajnie być poetą. Nie musi w biurze ślipić i fuk mu cała dyscyplina. tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć wciąż od nowa na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to i ciągle baczyć i ciągle patrzeć i ciągle baczyć i ciągle patrzeć, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę być po.
Z perspektywy swojej poetyckiej nory, gdzie nie kolekcjonujesz niczego, żadnych dóbr doczesnych.
Nic.
Jak patrzysz na ludzi, którzy tak bogacą się?
Jestem wściekły. Wściekły, bo jestem biedny i jestem wściekły przez to.
A chciałbyś być bogaty?
Chciałbym być zdrowym i bogatym.
Piękny, zdrowy, bogaty. A jesteś biedny i niezbyt zdrów.
Niezbyt zdrów, tak.
Ale no, masz poezję.
No poezja to nie rozwiązuje. Poezja to jest zabawa. Zabawa wchowanego. Przed strugami deszczu, przed burzą. Bo burza ma też coś w sobie z metafizyki. Nagle się to skraplanie pary zamienia w grzmot i człowiek ma myśli metafizyczne wtedy. Stara się zrozumieć wszechświat i w ogóle boskie zamiary.
Z twoją poezją to jest też trochę tak jak z jaskinią, w której się można schować.
No można się schować, ale nikt się nie chowa. Ludzie idą do przodu.
A ty się chowasz?
Tak samo postępuję jak ludzie. Chowam i rzucam w kąt. Uciekam od niej. Tak. Chociaż ja w tych strzępkach widzeń mam pewien prowincjonalny schemat widzenia rzeczywistości przeniesiony z maszyny. To znaczy wyodrębniam rzeczy ważne od mniej ważnych. To znaczy zasłyszane rozmówki, zasłyszane zdarzenia i zasłyszane widzenia, które staram się ułożyć, ale które nie dają jakiegoś poczucia równowagi, mojej równowagi.
Jakie masz marzenie?
Marzenie? Położyć się w słońcu, w zbożu, spojrzeć w niebo i być w niebycie. Oczywiście o pełnym brzuchu. Dodatkowo można jeszcze pomyśleć o tym, że mam ponad sobą drzewo z wiśniami, z którego mogę zjeść.
Z nisko opuszczonymi gałęziami?
Gałęziami, tak.
A dojrzewają wiśnie w Mosinie?
Wszędzie dojrzewają. W Mosinie tym bardziej, bo tam jest urodzaj na to.
Ale to są marzenia bardzo łatwe do zrealizowania.
Damy są niebotyczne. Damy wszystko jest niebotyczne. Nieosiągalne. Mam związane ręce. Najlepiej się w nic nie wdawać. Najlepiej się w nic nie wdawać. Jesienin był wiejskim chłopakiem, bardzo wrażliwym, który widział w każdym tchnieniu trawy i tak jak Whitman zresztą, w każdym tchnieniu trawy, w każdym źble wielkie rzeczy. Ale to są marginalne sprawy. Teraz się o tym nie myśli. Teraz jest poezja społeczna, dyskotekowa, socjologiczna. Wypisują poeci jakieś cyrogizmy, zaprzeczają sobie, szukają dziury w całym. Chodzi im o postawę wobec świata, chodzi im o postawę wobec ludzi i tak dalej. Ja nie wiem, co to jest. Nie rozumiem tego.
A tobie chodzi ciągle o to źdźbło trawy?
O źdźbło trawy, tak.
W przeddomowym ogrodzie, życie prawie nad stan, mogłabyś mieć moja pani. Lecz cóż radzić na to mam, nakrył ogród dziki łan. Myśmy tacy zaplątani.
bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty? Ej dziewczyno, po co tu zasiałaś tu dzikie wino, po co je tu dałaś? Ona mówi do mnie, że karocą jechać chce i mówi do mnie tak jak do ściany. Nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko cały zaplątany, bo w mym domu rośnie plącze, okno z drzwiami mi się plącze, bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w mym domu rośnie plącze, okno...
Zagubiony poeta Witek Różański spotkał spóźnioną miłość Małgosi Kaszczelan. Ona sprawiła, że jego życie i twórczość nabrały blasku. O co chodzi w sztuce? Czego szukają artyści? Zgodnie z zapowiedzią zaglądamy teraz do pracowni Romana Kosmali, autora ławeczki Witka Różańskiego w Parku Górczyńskim.
Zapraszam.
Pana królestwo i prace, które znam z autopsji albo z rysunków.
Tak. No więc troszeczkę tych graficznych rzeczy, bo znaczy u mnie projekt mu się rodzi tak klasycznie, prawda, że ja nie używam tych komputerowych różnych takich, prawda, aparatury, zresztą którą nie gardzę, bo podziwiam. Sam zresztą Beksiński też pod koniec swojego życia, tego nieszczęśliwie się tak zakończyło, ale też robił takie komputerowe, prawda. Natomiast ja klasycznie na papierze, powiedzmy, czy na płótnie, te są akurat tutaj takie powiększenia, bo to oryginały są mniejszego formatu. I dopiero ten projekt musi mnie przekonać, że warto się poświęcić i atakować materiał, no, który jest taki ciężki, no bo to przeważnie kamień, brąz.
Ale nawet na tym pierwszym etapie te prace robią wrażenie. Tutaj akurat przed nami jest katedra.
Właśnie najbardziej może ten gotyk, od tego się zaczęła taka moja fascynacja i taki klimat, jaki katedra sama w sobie już jakby nam gotuje. I myślę, że to na mnie tak wpłynęło, że najpierw te cytaty były takie niemalże dosłowne, gotyckie portale, te wszystkie flankowania, ta cała smukłość, wertykalność tych budowli. Nie ukrywam też Gaudiego wpływ tutaj, bo Barcelona, tak odwiedziłem kilka razy tą w budowie, ta Sagrada Familia, duże wrażenie na mnie zrobi to bogactwo tej ornamentyki, ta rzeźba, powiem, to był też ten okres secesji. Zresztą hiszpańska secesja szczególna, prawda, ona jest niezmiernie bogata. No i to też na mnie chyba wpłynęło, że do dzisiaj jest budowana, to też jest taki znak, że do końca nie poddaliśmy się tej komercjalizacji, tej całej, powiedzmy, aurze tylko jakichś super biurowców, marketów i tak dalej, tylko że jest miejsce i przestrzeń na taką pewną duchowość, która też sądzę, że w wielu ludziach jest, daje im jakiś taki do życia napęd i to też jest ważne.
To jest duchowość i odwaga.
I odwaga też, tak. I on, jeśli chodzi już o Gaudiego, to całe godziny, całe dnie, bo on tam już nawet nie wychodził z tych podziemi katedry, prawda? Te projekty, jak zobaczyłem, te niezwykłe wrażenie na mnie zrobiły te obciążane woreczkami z piaskiem modele, gdzie on szukał tej statyki, prawda? Że wyważał ciężkość. No to było to. Czas tutaj jest, bo ta katedra zawsze ma ten czwarty wymiar, czyli ten czas, który był potrzebny na... Dlatego takim ubolewaniem patrzyłem, jak płonie ta Notre Dame. Tutaj ta rzeźba tak powstała po tym pożarze, powiedzmy, bo...
Jak pan ją zatytułował?
No właśnie, homage dla Notre Dame, taki szacunek i oddanie tego hołdu dla tego zabytku, który przeszedł tyle różnych historycznych zawirowań, a na naszych oczach dzisiaj współcześnie został jakoś zniszczony i mam nadzieję, że to powstanie na nowo się odrodzi.
A tu też obok katedra, zielona katedra.
Zielona, ze szkłem. No, ja coraz bardziej tak szukam nawet takiej formy już abstrakcyjnej. Ona już odchodzi od tych wszystkich elementów takiego portalu typowo gotyckiego, tych powiedzmy portali takich, które są bardzo takie precyzyjnie, tych masferków, tu dużo takich. Ale tu już jest ta forma, już jakby tylko... Jest ta wertykalność zachowana, pewna konstrukcja. No dzisiaj widzę, że w ogóle architektura jakoś się zaczyna powoli odradzać ten mariaż rzeźby z architekturą, któryśmy jakoś zarzucili w latach 80., 70. Zaczęła się fascynacja tą klockową architekturą, taką bardzo ubogą jakby w te wszystkie sprawy elewacyjne. No i widzę, że rzeźba swoje miejsce gdzieś tam znajduje we współczesnej architekturze. To jest bardzo fajne, bo przecież Corbusier też zaczął taką rewolucję przecież, prawda, te betony, te wszystkie rozpoczęły.
Zarzucił to Europie, prawda?
Tak. Taka asceza też u niego akurat jest bardzo proste. Są gładkie, on pozbawione szczegółów, no ale forma. No, oglądałem też pracę w Wiedniu Friedricha Hundertwassera, filozof, etyk, który zajmował się też taką jakby próbą odbudowania środowiska naturalnego we współczesnej mieście, architekturze. Chociażby to, że tak pięknie potraktował spalarnię śmieci we Wiedniu, prawda, która z tego obiektu przemysłowego, tej maszynerii, kominów, jakichś rur, wywołał nagle taki świątyniowy, jakiś taki świątynny charakter, gdzie wprowadził kolor, gdzie wprowadził taką baśniową jakąś atmosferę, czegoś, co było, co straszyło tak naprawdę. Więc Hundertwasser, ta podłoga jego falowana, prawda, krzywe ściany, okna osadzane inaczej, no to wszystko miało nawiązywać w jego, zresztą ten manifest ekologiczny bardzo odważny, wygłoszony, że tak powiem, też bardzo odważnie, bo tutaj w albumie, jak zobaczyłem, jak on, jego nagość, to też wymagało pewnej takiej determinacji w tym, żeby poświęcić swoją intymność na to, żeby powiedzmy, no może zadziałać szokująco, ale przynajmniej te słowa jego dotrą, że powinien, to co dzisiaj tak walczymy o tą odbudowę tej planety, jej powiedzmy jakieś zatracanie tych wartości, które nam tutaj no, zawsze służyły, a są jakoś umniejszane we współczesnych dekadach. No i też to mnie też zafascynowało. To jego muzeum we Wiedniu, tak troszeczkę w cieniu może tych zabytków takich Katedry Świętego Stefana czy innych takich klasycznych, to jednak warto tam zajrzeć i miałem to szczęście, że byłem w jego prywatnych tam apartamentach, bo prowadził to taki bardzo uprzejmy Polak z pochodzenia, który nas tam wpuścił na swoją odpowiedzialność. Mogliśmy zobaczyć jakie jego szkice na warsztacie, jego projekty. No to
muzeum jest w centrum?
W centrum Wiednia, tak. Ten dom Hundertwassera jest w centrum. No już manifestuje się ta obecność tego domu tym kolorem niesamowitym. Zresztą jego projekty cały świat właściwie bardzo chętnie tam gdzieś realizuje. No mnóstwo tego, prawda, tych kościółków, tych wszystkich wieżyczek, tego wszystkiego.
Jesteśmy w pracowni rzeźbiarza Romana Kosmali. Może pan ma nie taką ogromną pracownię, może nie ma pan takich właśnie finansów, ale powstają tu cudowne rzeczy. Gdzie pan tworzył tę ławeczkę Witka Różańskiego, bo ona mnie do pana sprowadziła?
Tak. No tutaj mam nawet też, może wyślę też fotki, które tutaj robiliśmy. Była tu małżonka pana Różańskiego, pani Małgosia, która jeszcze zdążyła zobaczyć wymodelowaną już ostatecznie we wszystkich szczegółach postać.
I wymarzoną.
Poety, wymarzoną.
Ta ławeczka to było jej ostatnie dzieło.
Tak, także to bardzo miłe to spotkanie. Pamiętam, u niej tam w domu, w mieszkaniu, gdzie od razu zostałem poczęstowany niesamowitą muzyką, która płynęła z tego, z ogromną werwą, to odtworzony tam Brahms, jakiś taki utwór, który no nie sposób było spokojnie odebrać, bo to przeszywało człowieka. Serdeczność, taka otwartość, no, od razu przeszliśmy do tych zdjęć, wspomnień, także wiedziałem, że to już od razu nabrałem jakby takiej, wszedłem już jakby w ten temat. Od razu powstał stelaż stalowy, na którym już narzucałem glinę. Słowem, cały ten warsztat jakoś tak wewnętrznie we mnie się uruchomił, żeby już zacząć, nawet nie bacząc na te formalne jeszcze sprawy, gdzie jeszcze Rada Osiedla Górczyn, jeszcze tam, chociaż już decyzje zapadły co do projektu, bo mieliśmy takie spotkanie, bo tak bym nie mógł, nie odważyłbym się zacząć bez akceptacji, prawda, tutaj tego gremium, które sponsorowało tą ławeczkę. Natomiast tutaj no, drugie spotkanie z panią Małgosią już w pracowni, gdzie już był gotowy, wymodelowany poeta. No było przejmujące też dla mnie, ponieważ dowiedziałem się, jakie problemy czekają zdrowotne panią Małgosię. Mimo to nie traciła tego swojego humoru, takiego jakiegoś, powiedzmy, no, pogodzenia się nawet z tym, że jest jak jest, powiedzmy. Też od niej się czegoś nauczyłem przy tej rozmowie.
Tak, ona promieniowała radością życia.
Tak,
ja do końca. Ja z nią rozmawiałam dzień przed operacją.
No tak.
Ona była dzielna, niezwykle.
Tak, tak. No właśnie. Tak też traktowała to, że idzie tam z wiarą, że to. A poza tym wydaje mi się, że też jakoś przyczyniłem się do pewnego i takiej jeszcze ostatniej takiej dozy radości dla niej, że ta wizyta tu upewniła ją, że jest wszystko
że
na
będzie.
Dobrej drodze, że to będzie. Tak. I to...
A gdzieś tutaj są ślady tej pracy?
To znaczy tak, ja już tu wszystko jakby tak, bo rzeźbiłem go na tej ławce parkowej, która tam w Parku Górczyńskim jest jakby tą obowiązującą taką ławeczką, która się tam powtarza we wszystkich alejkach. Myśmy troszkę zmodyfikowali tą ławeczkę i zamówiliśmy ją specjalnie, żeby ona była wzmocniona, inne troszeczkę oparcia, które się lepiej jakby wpasowywały w postać poety. No i to tutaj ta ławka już wywędrowała tu ode mnie z pracowni. Natomiast całość w gipsie, powiedzmy pocięta już na takie odlewnicze fragmenty, to jest u mnie. Mam taką drugą jeszcze przy domu, pracownię maleńką i tam poeta, że tak powiem, jest w tych gipsowych takich fragmentach, które chcę poskładać. I on gdzieś tam jeszcze u mnie będzie sobie siedział na jakiejś ławeczce, tylko ja muszę się oddelegować tam do niego. I to wszystko odlewnia mi zwróciła, jako takie uszanowaliśmy każdy fragment postaci, także mam szansę go odtworzyć. Bardzo chciałbym z nim tutaj się nie rozstawać, chociażby w tej formie. Tak jak mam Łukasiewicza, czy Wilhelmiego, powiedzmy, który też
no
tam
właśnie,
u mnie...
bo to są te pana wcześniejsze prace, tak. Prawda? Łukasiewicz, no to właściwie pan nie musi się martwić o naftę, o światło.
Jakieś ulgi tam jakieś na stacjach mieć. Znaczy, o tyle, mówiąc poważnie, ta postać jest mało spopularyzowana w świecie, w ogóle już nie
chociaż
mówię.
Chociaż w Lwowie się o nim pamięta, ale...
To przepiękna postać, tak. No, on miał też swoje zasługi filantropijne, to było szeroko jakby tu mówić o nim. To jest nie tylko fachowiec od spraw tam, powiedzmy, pierwszych szybów naftowych, Bobrówka. Tutaj nawet gdzieś znajdziemy ślady jego, tutaj nam siedzi na ławeczce. Także tutaj,
a ta ławeczka gdzie stoi w Poznaniu?
To jest skwer jego imienia, Ignacego Łukasiewicza, przy gazowni, na grobli. Grobla za groblą.
We właściwym miejscu.
Patrzy sobie tam na Mozrocha, na Wartę. No i I myślę, że mało się o nim mówi, o jego zasługa, bo to właśnie pierwsza destylacja tutaj nam powinna być jakby tutaj, prawda, przypisana. Także ta lampa.
Ja myślę, że nasza historia współczesna miała wpływ na to, przełożyła się na to, o kim pamiętamy, o kim nie, bo kresy odcięte od Polski właściwie zamilkły na jakiś czas, prawda? I teraz z trudem sobie musimy to przypomnieć. To tak jak teraz robiłam audycję o Janie Karolu Chodkiewiczu, no to właściwie też taka niezwykła postać. Tak. I taka refleksja się nasuwa, że kiedyś potrafiliśmy się dobrze porozumieć z Litwinami i księstwu litewskiemu i koronie wyszło to na dobre. No, także właściwie trzeba by było o tym pamiętać. A inne prace?
No, tu są reminiscencje jeszcze wystawy, którą miałem w Muzeum Archidiecezjalnym w Akademii Lurańskiego. To już kilka lat temu, powiedzmy. To było poświęcone 1050-leciu tutaj biskupstwa poznańskiego. I te katedry się tam wpisywały, jakby ta galeria.
Zresztą. Katedry piękne zresztą. Muszę panu wyrazy uznania złożyć po raz wtóry.
Bardzo, dzięki. No sporo. Ja troszeczkę w szkle też zacząłem eksperymentować ze szkłem. No i dużo tych katedr powstało szklanych, takich stricte powiedzmy, które były jakimś montażem tych tafli szklanych, które gdzieś szkło się w te tafle pięknie układają w takie powiedzmy już rytmy, prawda, wyznaczają pionowe. Można w rzeźbie zakłócić pewne takie zasady statyki, gdzie budynek już by się tam może nie obronił, dając jego diagonalne jakieś ustawienie ukośne. A tutaj w rzeźbie ja sobie mogę pozwolić na pewne takie, powiedzmy, fantazjowanie co do takich, powiedzmy, ustawienia rzeźby inaczej niż to grawitacja nam nakazuje.
Materiał trudny.
Trudny, tak.
Na pewno.
Tak, tym bardziej, że nie mogę już wówczas modelować wcześniej w jakichś miękkich materiałach, które potem utrwalam w gipsach, czy w jakichś, powiedzmy, tworzywach, czy już brąz, powiedzmy, to już w najlepszym przypadku. Natomiast tu od razu muszę już jakby szukać tego w tym ostatecznym materiale, czyli kleję. Nieraz muszę wrócić do punktu wyjścia, ciąć, prawda. Wszystko to stwarza pewne niebezpieczeństwo takie fizykalne, ale rozgrywka ze światłem jest piękna, ze szkłem, bo
potem to jak daje. W naszym radiu jest witraż, taki przedwojenny, mówi się, że najpiękniejszy witraż biały w Wielkopolsce. No i jak słońce wstaje i zaczyna igrać w tych szkiełkach, to rzeczywiście nie trzeba się wybierać do żadnego kina, wszystko jest tam na miejscu.
I te refleksy jeszcze dodatkowo wzbogacają, bo to pamiętam taką pierwszą zabaweczkę, która dzisiaj może już nie jest tak popularna, przegrała z komputerowymi efektowniejszymi zabawkami. Ale pamięta na pewno pani taki przyrząd, który się obracało.
Szkiełka.
I one się układały magicznie, niezwykle. Te lusterka tam ustawiały. I to dla mnie było tak zagadkowym przyrządem i fascynujące. To tyle kolorów tam się pojawiało. I ta układanka, która zawsze była jakaś precyzyjnie, dla mnie to było czarodziejstwo. No, ja muszę powiedzieć, że miałem okazję się mierzyć z takimi sprawami jak witraż i to nie taki klasyczny z tafli szklanych, tylko z brył szklanych. Tak jak tutaj widzimy takie bryły, to tej skali bryły użyte były w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej na osiedlu Zwycięstwa tu w Poznaniu.
Ale przecinane były, tak?
One już były gotowe, bryły takie, które gdzieś powstały po wybijaniu szkła z wanień szklarskich w hutach, chyba tu na południu, w Krośnie, to jest huta tego szkła kryształowego. I kościół oblatów jest cały, jak ma elewację z tego szkła kolorowego, bardzo pięknie to jest zrobione. No i myśmy tam jeszcze pozyskali jakieś pozostałości tego szkła, który gdzieś tam nawet z ziemiśmy to wszystko wyczyścili, wykopywali. No i duża taka rozeta, 3,60 średnica, to naprawdę spora. Także muszę powiedzieć, że tutaj byśmy już tego nie zrobili, ale tam w tamtej pracowni poprzedniej miałem większe pomieszczenia. Także całą rozetę, 12 kwater tam było, stalowych takich konstrukcji, żeby to się opierało, powiedzmy, no, na parcie wiatru, te sprawy tam, śnieżycy, no, no wszystko trzeba przewidzieć. I piękny efekt, ja dopiero zobaczyłem, jakśmy poskładali to wszystko razem, to taka mandala, ona się taka, tak spiralnie się toczą, te promienie, te kolory przechodzą od błękitów, aż przez czerwień do żółcienie, tam te wszystkie takie bursztynowe odcienie. Jak dopiero słońce naświetliło z zewnątrz, prawda, to ściana południowa, więc fantastyczny efekt. Także tu ten trud warty był tego i polecam naprawdę, żeby sobie to obejrzeć, bo vis-a-vis tej rozety jest Madonna, mojego autorstwa, też dość spora, bo to 3,5 metra wysokość tej figury.
I to światło na nią pada, tak?
Pada na nią, tak, tak. Także to się pięknie dopowiada, prawda, ta taka magia tego wnętrza wówczas. A to jest potrzebne pewnie tak motywnie do modlitwy. Myślę, że ta atmosfera musi jakoś od tej prozy życia, to sakrum profanum gdzieś tam ma swoje takie, powiedzmy. To trzeba też bardzo ostrożnie jakby dzisiaj w rzeźbie się wypowiadać w tym względzie, bo po prostu bardzo osobiste to są takie rozgrywki, sam ze sobą jakby rozmawiam, robiąc takie rzeczy, prawda, też mam pytania do siebie, co ze sobą dalej, jak to wszystko rozegrać w tym życiu, jak to się skończy.
Też myśli Pan o tych, którzy nie widzą świata, którzy są poszkodowani przez los, ale Pan ułatwia kontakt z otoczeniem, bo na Starym Rynku w Poznaniu jest makieta adresowana właśnie do tych ludzi niewidomych.
Tak, tak, to jest też duża jakby taka delegacja w kierunku tych makiet z mojej strony. Powstało już ich kilka tu w Poznaniu. Jest i Stary Rynek, jest Plac Mickiewicza z całym kompleksem zamkowo-uniwersyteckim, tam aż sięgamy po Uniwersytet Medyczny, cały ten, duża makieta, Ostrów Tumski z całym tym bogactwem tej architektury, prawda.
Czyli mogą palcami właściwie odczytać to
tak,
otoczenie
to całe. Sensoryczne, dotykowe rozpoznawanie przestrzeni, te relacje, odległości między obiektami. Można im przybliżyć tą rzeczywistość, prawda? My staramy się na tej makiecie też jakby tak tyflograficznie, czy wędrująca osoba, no może ogarnąć tą przestrzeń, bo jak któraś z osób w Gdańsku, kiedy otwieraliśmy tam stadion, ten bursztynowy, makietę tego stadionu, przyszła pani niewidoma i mówi, moja przestrzeń, cały mój świat zawiera się pomiędzy lewą a prawą ręką. Ja w tej przestrzeni mogę się mierzyć z tymi z dotykiem, prawda, rozpoznać. I także robiąc te makiety, staram się nie robić wielkich tych makiet, bo niewidomy, kiedy odrywa ręce już od tej makiety, traci kontakt z tą powierzchnią, prawda, która tam gdzieś jest zawarta na tej planszy. Te zdolności manualne i myślę po ojcu, który był mistrzem stolarskim, znakomicie snycował też w drewnie te wszystkie ornamenty meblowe i tak dalej. Także z drewnem byłem zaprzyjaźniony, że tak powiem, od dziecka. To były moje takie Lego. Dzisiaj mają, dzieci mają, to dla mnie to były ścinki drewna, klocki takie stricte drewniane, prawda? Po zapachu byłem w stanie rozróżnić gatunki drzew, czy to jest lipowe, czy iglaste drzewo, czy takie, czy... Także no to sprzyjało do tego, żeby zacząć z tym dłutem tam manewrować, że tak powiem, i taki dyplom, który bardzo sobie ceniłem i szanowałem, a który mi tu jakoś zaginął w tych moich licznych przeprowadzkach, to były kolonie takie letnie, dziecięce, gdzie w korze topolowej się tam wyżywałem, tym scyzorykiem, nożykiem, dwuteczkiem, rzeźbiąc taki pierwszy jakiś modelek, jakieś kogi fenickie, jakieś takie powiedzmy. No i to zauważone zostało przez tych moich tam opiekunów, pedagogów kolonijnych. I bardzo, bardzo wzruszające było to, popatrzeć sobie po latach na ten dyplom taki, który już jakby mnie tam trochę definiował w tych rzeźbiarskich poczynaniach. No i potem przeszedłem już na większe formy i tak dalej. Także,
no i to panu cały czas było, bo jednak mimo tych poszukiwań wcześniej, chemia, biologia, to jednak wrócił pan do pracy artystycznej.
Artystycznej. To się okazuje, że taka presja jakby wewnętrzna.
Czyli jeżeli jedziemy przez Wielkopolskę, to należy się rozglądać, bo wszędzie możemy spotkać się z Romanem Kosmalą i jego pracami.
No jest to takie znaczenie tych śladów swoich. Ja myślę, że mogę być szczęśliwym człowiekiem, coś zostawić dla innych i jakiś taki stosunek do tego świata, rzeczywistości, a jednocześnie do ludzi.
Spotkanie z Romanem Kosmalą powiązane było z oddaniem ławeczki Wincentego Różańskiego w Parku Górczyńskim. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.